niedziela, 20 września, godzina 19 i my, tym razem my, bo po mojej lewej siedzi Mikołaj.
Dzień dobry, Agnieszka.
Dzień dobry. Witamy was wszystkich ponownie na Słowotokach. Teraz już zaczynamy to, co mówiłam tydzień temu, że nasza audycja będzie miała już stały, ustalony program. I pierwszy punkt tego programu to jest właśnie propozycja tygodnia. This could be the saddest dust ever seen. Turn to a miracle. I lie, my mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches, I'm half a world away. Here my head is warm to go it alone, and hold it alone, hold it alone, hold it, go it alone, hold it alone. Half a world away. My shoes are gone, life spent. I had too much to dream. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold alone. Backwards, backwards, forwards and fall. Ho, 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 ho. Oh, this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high life. Blind the tides turn to sea. The storm, it came up strong. It shook the trees and blew away. To była mniej znana piosenka Remu.
Ariemu, jak niektórzy mówią.
No, niektórzy mówią Riemu, niektórzy mówią Remu. Jest to spór, o którym nie miałam dotychczas pojęcia.
Ja wybłagałem o tę piosenkę. Jest to jedna z moich ulubionych. Jest to jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów. Prosty. Prosta budowa na paru akordach. Jakby, ale pięknie.
Mnie bardzo fascynuje w tym to, że słuchając właściwie teraz w studiu, zorientowałam się, że tam jest klawesyn. Nie wiem, czy to jest... W sensie brzmi trochę bardziej elektronicznie i nie wiem, czy to jest po prostu klawesyn, który jest jakoś zebrany jakimś mikrofonem z dodanym efektem, czy po prostu jakaś taka odmiana właśnie elektrycznego klawesynu.
Ale nie słyszałam tego wcześniej, a już parę razy słyszałam tą piosenkę, więc to jest na pewno coś...
Wydaje mi się, że nie robią tego na swoich wersjach koncertowych.
No, możliwe, że byłoby trudno.
Bardzo fajnie urozmaica mimo wszystko.
Możliwe, że trudno by było brać zespołowi cały klawesyn dla jednego utworu. To rzeczywiście może coś w tym być.
Mogliby chociaż grać tą partię na pianinie. Często stoi jakiś fortepian u nich na koncertach.
No tak, w sumie elektryczne pianina mają tą opcję zmiany głosu. I ja wiele razy udawałam, że gram na klawesynie. Ale to jest też zupełnie inna technika gry. Jest inne opóźnienie, klawisze są lżejsze. A mimo to jakby pianiści muszą umieć grać na klawesynie, nawet obecnie teraz, bo jeszcze teraz właśnie filharmonie wystawiają jakieś koncerty z orkiestrą i klawesynem i wtedy się bierze właśnie pianistę, no chyba, że ktoś jest rzeczywiście tylko klawesynistą, ale o takich trudno obecnie, więc to zazwyczaj jest taki pianista, który udaje klawesyn. Myślę, że to tyle na temat wstępu. Tak to będzie teraz wyglądało, że będziemy się z wami witać, że będziemy puszczać propozycje tygodnia. Opowiemy trochę o jakichś takich, tak na rozgrzewkę, właśnie o utworze, o czymś miłym, a potem porozmawiamy trochę o muzyce. I żeby przejść do tego momentu, w którym rozmawiamy o muzyce, mamy dla was kolejną piosenkę.
All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. A dancer for money, and any old music will do.
Myślę, że tej pani nie trzeba przedstawić. Wszyscy znają Tinę Turner, ale mało kto wie, że ta piosenka nie jest przez nią napisana. Napisał ją Mark Knopfler.
Mark Knopfler.
Tak. Z zespołu Dire Straits. Tylko uznał, że chyba lepiej, jak to kobieta będzie śpiewać, a
tak.
Najlepiej Tina Turner.
Piosenka miała się znaleźć na albumie Love Over Gold.
O którym będziemy dzisiaj
rozmawiać. Będziemy mówić, tak. I nawet już mieli nagrane wszystkie partie instrumentalne. Wszystko poza liniami wokalu, kiedy właśnie kompozytor stwierdził, że jednak kobieta powinna prowadzić narrację w tym utworze i oddał swój kawałek Tinie Turner, która właśnie miała mieć swój wielki comeback. I tym utworem jej się udało go zrobić.
To jest tak, że jak się posłucha właśnie Dire Straits albo samego Knopflera, to wydaje się to oczywiste, że ta piosenka została napisana przez niego, bo no, to jest totalnie jego styl.
A dopiero kiedy się usłyszy, że faktycznie on ją napisał.
To prawda, ja miałam coś takiego, że ja znałam Knopflera, mi przedstawiono właśnie, Mikołaj mi przedstawił jego muzykę, no ale jakby nigdy nie połączyłam tych faktów ze sobą. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że mamy tak dużo potencjalnej wiedzy w mózgu, tylko nie łączymy faktów ze sobą, że niby znam jedną piosenkę i znam drugą, ale przecież nie chodzę codziennie i się zastanawiam, co kto napisał i jaki styl to przypomina. Tylko ta myśl kiedyś po prostu wpada. I właśnie mnie tak olśniło, że no rzeczywiście to słychać, że to jest on. I właściwie dobrze, że proponujemy wam album
Love Over Gold.
Tak, dobrze. Zapomniałam w pewnym momencie. Love Over Gold, bo... No bo to jest bardzo podobny styl, w sensie ja się nie dziwię, że oni chcieli ten utwór na tym albumie, bo on pasuje totalnie stylistycznie. No, ale chyba dobrze, że Tina to zaśpiewała, nie?
Tak.
W sumie spoko wyszło dla niej.
Dobrze, że na albumie Love Over Gold nie znalazły się dwa kawałki zaczynające się od słowa Private.
To prawda, bo jest jeszcze kolejny kawałek, Private Investigator.
Private Investigations, tak. Prywatne śledztwa.
Dokładnie.
Który był promującym singlem, głównym singlem promującym album Love Over Gold.
No i właśnie tak trochę tak nie wyglądało to estetycznie, jakby były dwa utwory Private, przynajmniej według mnie. Mhm. Więc to była przemyślana opcja. I dla Tiny, i dla Marka. No ale co jeszcze można ciekawego powiedzieć o tym albumie?
A o samym albumie składa się z właściwie tylko 5 piosenek, ale parę z nich jest dość długich. Na przykład pierwsza piosenka, Telegraph Road, ma prawie 15 minut. To już dosyć długo jak na utwór muzyczny.
Ale to jest takie, jakby to powiedzieć, to jest bardzo nastrojowa płyta. W sensie ona jest właśnie idealna na jakieś takie wieczory, na taką kontemplację muzyki, bo to nie jest tak, że to jest 15 minut po prostu śpiewania opowieści, tylko to jest jakaś taka plama, jakaś taka kolorystyka melodii, która się powoli rozwija, tworzy nastrój, są jakieś onomatopeje.
A to jest właściwie w połowie kawałków tylko na tej płycie. Druga połowa jest bardziej pod jakiegoś ówczesnego czasu pop-rocka, nie jestem pewien. Kawałki jak Industrial Disease, one miały bardziej bluesowe riffy z taką typową dla Knopflera techniką chicken picking, w której po prostu robił wszystko trójkami.
To znaczy?
Musiałbym to zanucić.
Nie, akurat Knoppler jest bardzo jakby świrem na punkcie gitary. On chyba ponad 10 gitar wykorzystał w tym albumie.
Tak, to prawda. Z czego 5 z nich to były po prostu różne gitary elektryczne, ale nawet nie aż tak różne, bo 4 z nich były dokładnie tym samym modelem od tego samego, tej samej wytwórni gitar, tylko w innych kolorach. Nie wiem, może miały też inne zestawy przetworników.
No też jest tak, nie wiem jak to jest z instrumentami elektrycznymi, ale wiem, że na pewno instrumenty akustyczne. Każdy ma inną barwę głosu, tak jak ludzie mają inną barwę głosu. Nie wiem, czy to się też zmienia właśnie w instrumentach elektrycznych. Musiałabym się kiedyś zastanowić. Ale jak ci się wydaje? Myślisz, że to o to chodzi, że po prostu inna barwa, mimo tego, że ten sam model?
Tak. Myślę, że tak. Akurat w wypadku elektrycznych bardzo wiele można też zmienić poprzez samą manipulację gałkami we wzmacniaczu.
No to myślę, że to trochę chodziło...
A w klasycznych to właśnie tych instrumentów akustycznych on nie użył jednak zbyt wielu. Chociaż no drugie pięć to były różne instrumenty akustyczne, ale tam już faktycznie się dużo zmieniało, bo na przykład skorzystał ze swojej metalowej gitary National. To jest gitara rezofoniczna. Taka sama jak na okładce ich słynnej płyty Brothers in Arms.
To jest bardzo... Ja bardzo lubię ten instrument, bo słyszałam go na żywo i rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że a propos tego, bo powiedziałeś, że może to chodzi o to tylko, że inne kolory brał do tych elektrycznych. To przyszedł mi taki żarcik do głowy, że tak. Może to chodzi o taką, że nie tylko inna barwa instrumentu, ale też inna barwa instrumentu.
Tak, przy nagrywaniu barwa barwa jest bardzo ważna.
Tak. Ta zewnętrzna i ta słuchowa. No.
Kawałek, który teraz będziemy chcieli wam puścić, to właśnie jest singiel promujący płyta Private Investigations i on by wpadał raczej w kategorię tych nastrojowych.
A jeszcze chciałam powiedzieć, że Mark ma oddzielną właściwie karierę jako gitarzysta i bardzo polecam też zobaczyć.
W swojej karierze solowej bardziej już się bawi w kompozytora niż już w Dire Straits był głównym kompozytorem, a w swojej karierze solowej właśnie już nie stawia na długie gitarowe solówki.
Ale jest
i tego
też
typu
pewna
rzeczy.
Taka wirtuozeria w tej jego grze na gitarze. On bardzo popycha to do przodu, tą technikę. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Ja nie jestem też gitarzystką, ale według mnie on trochę tak, no ma taki własny pazur.
Tak, zdecydowanie jego wszystkie rzeczy są oczywiście ciekawe i oryginalne.
Także specjalnie uznaliśmy, że puścimy wam ten krótszy utwór z całej płyty, żeby was po prostu zachęcić do takiego spędzenia wieczoru przy nastrojowo narracyjnej płycie Dire Straits.
Mm-hmm.
Love Over Gold. A teraz single promujący Private Investigations.
Excuse for it. And
Tutaj w radiu są rozstawione tak głośniki po dwóch stronach i wpadło mi do głowy, że bardzo polecam, żebyście posłuchali sobie tego singla, ale też całej płyty na właśnie jakimś systemie surround czy coś, bo nie znam się tak naprawdę na takich rzeczach, więc nie wiem, jakie są jeszcze opcje oprócz surround albo stereo, nie wiem.
Dobre słuchawki też, myślę, spełnią swoją rolę.
No, w sumie tak. Chodzi o to po prostu, że jest tak rozłożona ta kolorystyka różnych partii, że z jednej strony słychać jakąś marimbę czy ksylofon. Nie, to jest raczej marimba. A te wyższe rejestry są po prawej stronie. Ja zawsze to lubiłam wyłapywać w takich utworach. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć o tym singlu?
Od razu na pierwsze oko się rzuca, że dużą część klimatu w tej baladzie robi gitara klasyczna. Nadaje temu taki lekko tajemniczy wydźwięk. Sam tekst opowiada z pierwszej osoby, jakby z perspektywy właśnie tego detektywa, prywatnego detektywa, który się zajmuje tymi wszystkimi swoimi śledztwami. Jest prowadzony trochę w stylu takiego bohatera noir, który bardzo gorzko patrzy na swoją pracę i otaczający go świat. Zatapia smutki, błyski i jakby coraz mniej wierzy w ludzkość. Bardzo fajne jest w tym utworze to, że całe to napięcie się buduje do tego momentu kończącego, w którym wchodzi linia basu jakby zapowiadająca jakiś finał, jakieś zamieszanie, ta linia basu taka pulsująca.
Jakiś nieubłagany koniec.
Nawet wręcz ona, myślę, że dodaje trochę niepokoju. Jest taki pulsujący bas, który po prostu zapowiada, że coś może się właśnie złego wydarzyć, nie? Może jakaś strzelanina. I tam faktycznie słychać dużo kroków, słychać jakąś zbitą szybę, słychać tam
poruszenie.
Chyba gitarzysta rytmiczny symulował pisk opon swoją gitarą właśnie, robiąc prawdopodobnie pick slide'a, nie jestem pewien. I przeładowania broni palnej, gdzie wystrzałem jest wejście wszystkich instrumentów naraz. To jest, myślę, bardzo
właśnie nie wiem, czy się wsłuchaliście, po prostu w pewnym momencie można powiedzieć, że na raz, chyba na raz, jest właśnie dźwięk jakby przeładowania broni i wtedy jest taki akord wszystkich instrumentów, że zamiast
tak,
właśnie
wystrzału. To jest właśnie cudowne, tak, że wystrzałem broni jest ta ściana dźwięku.
I to jest właśnie takie, jak takie ostateczne starcie, które właśnie by miało... Nieuchronnie następuje walka dobra ze złem.
I to jest egzystencjalne. Tak, ten wybuch muzyki jako wystrzał, który może kończyć czyjeś życie lub nie.
Można powiedzieć, że ta płyta tak daje do myślenia i jest egzystencjalna. Trochę. Ale tak, żeby nie było za ciężko, to zostawimy wam trochę niedosyt, żebyście chcieli posłuchać i dojść do własnych wniosków co do tej płyty. Teraz mam dla was przyjemniejszą historię, o której się dowiedzieliśmy w tym tygodniu. O pewnej małpce.
A na potrzeby tego przenosimy się do roku 1954, kiedy ten szympans się urodził. Dali mu imię Kongo i zasłynął swoim niezwykłym talentem malarskim.
Teraz tak się zastanawiam, czy to nie jest jakieś takie oczywiste imię, które można dać małpie? Kongo.
Tak, jesteś w tym.
Dla mnie to jest takie... Nie porównałabym do tego, bo na przykład są takie imiona angielskie jak Guy. To jest dla mnie takie, no dobra, nazwałeś syna chłopak. Nie porównałabym do tego, no bo nie nazwali go Monkey czy coś, albo właśnie Chimp, jak szympanzi. Tego nazwali go Kongo. Nie wiem, on pochodzi w ogóle z Kongo?
Pewnie nie, ale...
Pewnie nie.
Możliwe, że w tym zoo, do którego trafił, chociaż nie jesteśmy pewni, czy trafił do jakiegoś zoo.
Tak, on był z londyńskiego zoo.
O, no to w londyńskim zoo stwierdzi, małpy są z Afryki, Kongo.
No pewnie tak, to trochę tak tym kolonializmem jeszcze tak trochę pachnie. Ta kultura kolonialna, więc małpa musi być Kongo. No ale co jest takiego wyjątkowego w Kongo? Kongo jest artystą.
Mhm. Jego opiekunem był zoolog i malarz surrealistyczny. Desmond Morris.
No i zauważył, że Kongo też lubi malować obrazy. Oczywiście to nie były takie obrazy jak jakieś martwa natura, czy nie wiem, portrety, ale nazwano to oficjalnie, artystycznie nazywano jego stylem, to jest liryczny abstrakt impresjonistyczny. Tak, dokładnie. Po prostu... Kongo malował takie plamy.
Plamy, kształty?
Takie, nie takie bardzo geometryczne kształty, takie różne linie, takie właśnie smugi, ale wiedział, co robi, ponieważ po pierwsze miał jakiś taki zmysł kompozycji, że musi utrzymać balans, jak właśnie jak uczono nas jeszcze w podstawówce, że właśnie musi być jakaś kompozycja obrazu, żeby nie przechylał się w cudzysłowie na żadną ze stron, to właśnie Kongo wiedział, że musi być wymierzony ten obraz, to raz. Dwa, kiedy jego opiekun rysował jakieś kształty po jednej stronie obrazu, Kongo jakby imitował te kształty po drugiej.
To właśnie świadczy o tym jego zmyśle balansu.
I symetrii.
Tak.
I jeszcze co jest ciekawe, on doskonale wiedział, że tworzy jakieś dzieło, że właśnie to jest, jakby rozumiał, na czym polega proces tworzenia, ponieważ gdy zabierano mu kartkę, czy tam płótno, zanim jeszcze skończył, to jakby no dostawał szał.
Stwierdził, że dzieło jest skończone.
No właśnie, jak zabierano mu zanim skończył, to dostawał troszeczkę takiego małpiego szału.
Mhm.
Ale jak na przykład skończył, to nie było w stanie go po prostu zmusić, żeby dalej coś jeszcze na tym dziele namalował, bo dla niego to było po prostu skończone.
Niezależnie od tego, jak go namawiali, to świadczy o tym, że miał też jakby pewne poczucie o sobie jako artyście, kto wie.
Tak, no i podobno w ogóle Pablo Picasso był jego fanem.
Tak, też o tym słyszałem. Miał dostać od jakiegoś swojego przyjaciela, miał dostać jeden obraz Kongo i zawiesić go sobie w mieszkaniu.
Co jest jeszcze ciekawsze, w 2005 roku na jednej z wystaw kupiono obraz Kongo na
wszystkie
aukcji.
Trzy obrazy. Wszystkie proszę trzy. Bardzo, była aukcja, na której wystawiono trzy obrazy Kongo, a obok nich jeszcze były dzieła takich artystów jak Andy Warhol i Renoir. I co ciekawe, dzieła dwóch słynnych artystów się nie sprzedały wcale, podczas kiedy za obrazy Kongo dano całkiem wysoką sumę.
No tak. To jest właśnie takie ciekawe, bo ogólnie zwierzęta... No właśnie zdarza się czasem tak, że jest takie zwierzę z tym zmysłem artystycznym, ale też trudno też pomyśleć, w jaki sposób funkcjonują mózgi zwierząt, bo tak naprawdę... jakby to powiedzieć. No, nie wiadomo, czy Kongo malował w ten sposób, ponieważ znał jakąś prawdę o świecie, której my nie znamy i tylko w abstrakcie potrafił ją przedstawić, czy dlatego, że nie miał wyćwiczonej ręki, bo jakby i biologicznie nie potrafił tak manewrować swoimi dłońmi, czy po prostu nikt go nie nauczył trzymać ołówka i kredki, jak był mały i nie robił szlaczków w przedszkolu.
Już w wieku 2 lat Kongo miał ukończonych ileś tam, no prawie chyba 100 rysunków,
nie, on
zrobił, których robił różne figury geometryczne. W wieku 4 lat już miał ponad 400 dzieł, więc...
I to jest takie pytanie, czy... No bo z jednej strony to też jest tak w sumie w historii ludzkości, że jak się pojawili artyści, którzy zaczęli robić abstrakcyjne, surrealistyczne obrazy, to... Na początku myślano, że po prostu oni nie potrafią malować. I wiele razy była jakaś, słyszy się jakieś anegdoty, kiedy jakiś właśnie surrealistyczny albo abstrakcyjny malarz, jak właśnie Picasso, rysuje jakiś bardzo realistyczny szkic tylko po to, żeby pokazać, że on umie, ale woli zrobić coś innego, bo chce przekazać coś więcej. I teraz pytanie brzmi, czy Kongo umiał tylko robić te plamy i abstrakcyjny, liryczny impresjonizm? Czy on właśnie widział coś więcej i chciał to przekazać? Właśnie to jest takie... Co siedzi w głowach zwierząt?
Nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć, ale myślę, że może spore też wpływy na Kongo miał sam fakt tego, że współpracował właśnie z Desmondem Morrisem, tym...
No właśnie.
Surrealistycznym malarzem. Jakby oni razem mieli wszystkie sesje malarskie. Desmond mu wszystko zapewniał, wszystkie przybory i początkowo nauka.
Można powiedzieć, że był jego mecenatem.
Był jego też mentorem i uczył go
mecenasem.
Też trochę.
Przepraszam, pomyliłam słowo. No mów dalej.
Tak, ich współpraca była... Trochę taka, jakby był jego opiekunem, zapewniał mu wszystko, czego on potrzebował do tego malowania, ale też razem prowadzili te sesje malarskie. To się działo w jego studio i I to w sumie tyle.
Ja teraz tak sobie jeszcze pomyślałam a propos tych moich rozmyśleń nad mózgiem i umysłem zwierząt. Nie wiem, czy to jest na 100% prawda, ale chyba były badania, które mówią, że jak psy śnią, to nie mają abstrakcyjnych myśli, tylko wspomnienia. Że one śnią o tym, co było. Że nie potrafią jakby tworzyć nowych konstruktów. I no nie wiem, no jakby w sumie jak można to tak naprawdę sprawdzić.
Też chciałem właśnie, też pomyślałem o tym, jak to zbadali.
No właściwie. Właśnie. I też tak właśnie w jaki sposób wtedy sprawdzić, czy Kongo maluje jakieś wielkie wizje o wszechświecie, które ma w głowie od stwórcy, czy po prostu lubi...
Myślę, że poprzez samo to, że jednak te naczelne są dosyć niedaleko od człowieka, może mógłby mieć po prostu jakiś podstawowy zmysł właśnie tej symetrii, estetyki, taki jaki my mamy też właśnie wkodowany i się nim kierować przy tym, co robił.
No możliwe, ale to jest właśnie tak trudno powiedzieć, czy... Bo nam się wydaje, że jak coś jest blisko człowieka, to musi mieć te wszystkie... magiczne cechy. No ale na przykład jak to jest z delfinami? Z jednej strony są super cudowne i kochają na przykład kobiety w ciąży i chcą dotykać brzuchów, bo słyszą po prostu dwa bicia serca zamiast jednego, a z drugiej strony no potrafią jakby dopuszczać się takich okropnych rzeczy. Tak naprawdę męczyć jakieś zwierzęta.
Nawet własnej rasy, samica.
No na przykład potrafią niestety... ale zrobić krzywdę właśnie samicy dla samej przyjemności. A z drugiej strony też wiedzą, jak się odurzyć i używają tych ryb, które mają w sobie toksyny, żeby właśnie być na haju. A z drugiej strony takie małe myszy mają jakiś taki zmysł empatii, że robili takie badania, które miały polegać na tym, że jak mysz pociągnęła za jakiś sznurek, czy tam wcisnęła guzik, to dostawała jedzenie. Ale przy okazji drugą mysz raził prąd. I jak ona się orientowała, to przestawała po prostu. Jak łączyła fakty, że naciśnięcie guzika daje jedzenie, ale porazi prądem tamtą drugą, to rezygnowała. Więc jest jakaś empatia. No nie mówiąc o tym, że na przykład słonie płaczą. Albo jest takie badanie, które mówi o tym, że jak słonie patrzą na człowieka, to uruchamiają się te same części mózgu, które uruchamiają się u człowieka, kiedy jest rozczulony. Czyli oni po prostu słonie uważają, że ludzie są bardzo słodziutcy i bardzo uroczo wyglądają.
Szczeniaczki.
Tak, dokładnie.
Super.
Więc jakby nie wiem, czy to jest kwestia tego, jakie zwierzę jest bardziej ludzkie, a jakie zwierzę jest mniej ludzkie. Trudno o tym mówić. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
Nie szczególnie.
Mnie też ciekawi właśnie to, że zastanawiam się w sumie, czy ci bogaci kupcy sztuki tak się serio znają na sztuce, czy po prostu jak coś jest tak bardzo niezrozumiałe, to chcą to kupić, żeby sobie coś udowodnić, bo my widzieliśmy te obrazy, te dzieła, które były na tej aukcji razem z Kongo i właśnie... najbardziej niezrozumiałe i surrealistyczne, najbardziej takie roztrzepane i abstrakcyjne były te obrazy Kongo. I to one
tak,
poszły...
najmniej naśladujące rzeczywistość
tak.
Właśnie.
I to one poszły za ogromną sumę.
Ale wiesz, jest też sztuka tworzona przez zwierzęta jest po prostu ceniona. Jakby bogaci, niekoniecznie ekscentryczni ludzie bardzo sobie, nie wiem, z jakiegoś powodu mają słabość właśnie do sztuki zwierzęcej.
No w sumie... To jest lepsze powiedzieć, że wisi coś na ścianie i ktoś się zapyta, czy to jest jakiś Pollock, a ty mówisz, nie, to jest taki szympans.
Na przykład dużo bardziej nam imponuje, jeżeli ktoś z amputowanymi kończynami górnymi zagra jakieś solo na gitarze stopami. Była taka akcja w telewizji chyba amerykańskim Mam Talent. Ktoś grał solo ze Sweet Child O' Mine stopami na gitarze.
Ale
i to
właśnie...
było dużo bardziej niesamowite, moim zdaniem. Jakby właśnie przez to, że możemy na przykład postrzegać te zwierzęta jako właśnie pozbawione zmysłu estetycznego, takiego, jakim są obdarzeni ludzie, a jednocześnie one właśnie się trafi jakieś, które to przezwycięży i zrobi coś, co się spodoba człowiekowi, to wtedy jest jakby jeszcze mocniej imponująca.
To jest właśnie ciekawe, że ogólnie społecznie nie lubi się nonkonformistów albo czegoś, co odchodzi od przyjętej normy, a czasem po prostu to jest bardziej, nie wiem, mam wrażenie, że trochę taki podwójny standard, bo w życiu codziennym nie przepada się za bardzo za czymś, co odchodzi od normy i nas to przeraża. A jak na przykład właśnie to przychodzi do sztuki i do rozrywki, to oczekujemy, że to będzie odchodziło od normy i że to nie jest po prostu zwykły człowiek, który zrobił piękny obraz, to musi czymś zaskoczyć, to musi być inny. Czy to może po prostu jakaś taka potrzeba w nas, żeby jednak była ta różnorodność, że może jakoś tak nie bądźmy takimi hipokrytami, którzy w jednym aspekcie życia, czyli tam w życiu normalnym, takim codziennym, społecznym oczekują tak jakby no, smaku śmietankowego wszędzie, żeby było wszystko tak samo, a z drugiej strony potrzebują tego ekscentryzmu gdzieś tam. Może jakoś to można pomieszać i bawić się w różnorodność cały czas.
A nie sądzisz, że to jest, że może lepiej właśnie, żeby był ten balans?
No, ale właśnie jakby, mi się wydaje,
wszyscy chcieli po prostu cały czas być właśnie jacyś zaskakujący i w ogóle... Bo może nie chcemy chaosu, ale chcemy, żeby po prostu czasami ktoś, kto ma do tego jakieś predyspozycje, kto jest charyzmatyczny i ma jakiś wielki talent, żeby właśnie ta osoba nas wyrywała z codzienności.
No, mi się wydaje, że właśnie to nie jest takie zbalansowane podejście, jeżeli nie akceptujemy czegoś innego na co dzień.
Tak, bo wiesz, nonkonformistą trzeba być w dobrym stylu. Jeżeli ktoś skoczy na ławkę i nagle zacznie się trząść i będzie wyglądał na przerażonego, no to dalej, wiesz, zrobił coś nonkonformistycznego, ale i tak zrobił to w słabym stylu, więc prawdopodobnie nikomu się to nie spodoba, jako wow, on jest odważny, skoczy na ławkę, tylko
ale
on się boi i niepotrzebnie skoczy na ławkę.
Styl jest subiektywny, nie sądzisz?
Też prawda.
Jakby po prostu znalazły się trzy osoby, którym by to podpasowało w klasie i by zrobiły to, że on skoczył na tą ławkę i się trząsł, wymagało tak dużej odwagi i takiego poznania świata, że już nic nie będzie takie samo. To by było zupełnie inaczej. Jakby rzeczywiście odbiorca strasznie dużo zmienia w jakby dziele. To jest to, o czym się uczyliśmy na studiach na kierunku kulturoznawstwo, że odbiorca jest jakby twórcą dzieła. Że jest jakby najprostszym tłumaczeniu to chodzi o to, że autor tak naprawdę robi tylko tekstylium, tak jakby jest rzemieślnikiem i dzieło jest tworzone na nowo, kiedy jest odbierane. I nigdy nie jest odbierane tak samo, więc jakby jest dopiero na nowo tworzone. I ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wniosek dotyczący Kongo, bo przecież Kongo zrobiła tylko obraz i to wymagało właściwie tego, czy ludzie to odbiorą jako sztukę, czy po prostu jako bohomas, który... No bo ktoś mógłby powiedzieć, że no zwierzę się dobrało do farby i pobrudziło płótno. Ale uznano, że odbierzemy to w ten sposób.
No. Ale jeszcze wcześniej pamiętajmy, że był Jackson Pollock i paru rodzynków, którzy już zaczęli zmieniać ludzkie nastawienia do abstrakcji.
No tak, ale ile razy jakby takie próby w ogóle zostały odtrącone? Ostatnio bardzo się śmiałam, bo nie wiem, czy znacie albo kojarzycie, ale jest jeden taki portret Chopina, najbardziej znany, używany wszędzie, ten taki trochę z profilu. I on się wydaje strasznie taki ekspresywny, jakiś impresjonistyczny, taki romantyczny. A prawda jest taka, że to jest fragment większego takiego podwójnego portretu, który był robiony realistycznie bardzo, ale w tym realistycznym portrecie jakby dorobiony był tylko, jakby skończony było tylko fortepian, a po prostu nie skończono robić rysów tego Chopina. I ogólnie on i jego tam kobieta, z którą stał, jakby to miało być bardzo realistyczne i dorobione kontury, ale ten obraz nigdy nie został skończony i po prostu wycięto samą głowę Chopina i zrobili z tego oddzielny portret, no bo reszta obrazu się nie nadawała, bo ona nie była taka właśnie ekspresywna, tylko była niedorobiona. A jakoś tak się stało, że ta twarz już jakoś wyglądała bez tych rysów, więc wycięto to i zrobiono z tego taki ekspresywny, taki właśnie abstrakcyjny portret.
ten zarzut dla impresjonizmu, że próbowali sprzedać niedokończone obrazy.
Właśnie, to jest wszystko kwestia podejścia. No i myślę, że to daje do myślenia, że właśnie wszystko zależy od punktu siedzenia. Ale no, czasami może być tak, że ten punkt siedzenia u nas jest bardzo wysoko i to jest mój taki sprytny sposób na zaproszenie was na kolejną piosenkę.
Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce.
to jest znana piosenka. My mieliśmy poprzedniego wieczoru mocną debatę na temat genezy tekstu.
Znałem tylko refren, więc oczywiście się myliłem.
No nie wiadomo.
Już nie będziemy może się zagłębiać w szczegóły, jak to tam się odbyło.
Dla mnie to po prostu jest bardzo feministyczna piosenka o tym, jak to kobieta orientuje się, że ona jest oddzielnym bytem. Nie jest częścią... W sensie zmienia się to podejście, że ona nie jest po prostu połówką całości, tylko że jakby jest całością, która tworzy jeszcze większą całość tym swoim ukochanym, że on zasypia, ona dalej biegnie i jej brakowało jej samej. To jest w sumie bardzo, bardzo dobra rada, bo często się to powtarza, że nie jesteś w stanie kochać kogoś, póki nie kochasz siebie. I wielu z nas może się w sumie do tego przystosować, według mnie. W sensie, no, nie mówię, że żyjemy teraz w takich czasach, bo wydaje mi się, że to zawsze był problem, ale jedną z najważniejszych lekcji, jaką człowiek musi przeżyć w życiu, to jest pokochać siebie, a potem, korzystając z tych samych narzędzi, pokochać kogoś innego. Co sądzisz?
Tak.
Chciałeś coś powiedzieć jeszcze o tej piosence?
O, nie chciałem powiedzieć nic o tej piosence.
Jak to?
Że to moja teoria? Nie, myślę, że zostawię ją dla nas. Była oparta tylko na refrenie. Nie jest adekwatna.
Także no, to jest nasza audycja jakby po pierwszej części zmian, bo czeka nas jeszcze nowy dżingiel. Ale tak, teraz właściwie będzie wyglądał ten staraż, że się z wami przywitamy, puścimy wam naszą propozycję, potem porozmawiamy chwilę o jakichś anegdotkach ze świata. Będzie pierwszy segment, w którym porozmawiamy o muzyce, drugi, w którym porozmawiamy o Bóg wie czym. No i potem zaproponujemy wam jeszcze jedną piosenkę. Pożegnamy się z wami ładnie, ale jeszcze się nie żegnamy, jeszcze możemy coś ładnego powiedzieć na te ostatnie 3 minuty. Chcesz coś powiedzieć?
Możemy przypomnieć, co dzisiaj się działo. Dzisiaj mówiliśmy o płycie Dire Straits, Love Over Gold. Przypominamy, bardzo...
Godna polecenia.
Tak, godna polecenia. Bardzo nastrojowa, chociaż tak jak mówiliśmy, ma 2 klimaty. Raczej ten bardziej baladowy, ten skłaniający do przemyśleń, jak mówiła Agnieszka, raczej tego bardziej polecam w utworach jak Telegraph Road, Private Investigations czy tytułowe Love Over Gold.
Rozmawialiśmy jeszcze o malującej małpce.
Szympansie.
Tak.
Szympansie imieniem Kongo.
Tak, i przeskoczyliśmy od razu do tego, jakby co myślą zwierzęta, a potem przeskoczyliśmy do tego, kto tworzy dzieło, odbiorca czy twórca i czy chcemy wychyleń społecznych czy nie. W sumie jak zwykle to jest to, co jakby jest zawsze w słowotokach, że jest ten słowotok, zaczynamy jeden temat, a potem lecimy. Więc to, że teraz będzie jakiś taki stały stelaż, nie znaczy, że wcale nie będziemy tworzyć dużych słowotoków. Jeśli chodzi o ostatnią piosenkę wieczoru, to będę się starała, żeby to zawsze była bardzo nastrojowa piosenka. Bo pomyślałam sobie, że no, kończymy o 20 w niedzielę. Więc właśnie warto by było puścić coś takiego na uspokojenie, na taki relaksujący wieczór, kiedy tak naprawdę w sumie tak jakby chciałam to powiedzieć, bo wam tego życzę. Pewnie wszyscy nie cierpią niedzielnych wieczorów. Ja przez długi czas też nie cierpiałam. A w pewnym momencie jakby zauważyłam w nich takie piękno, że się kończy ten tydzień, i się zaczyna nowy. I jakby jest pewna magia w tym. I myślę, że właśnie takimi nastrojowymi wieczornymi utworami można podkręcić tą magię. Także w tym tygodniu rozmawiałam jak zwykle ja, Agnieszka oraz Mikołaj. Mika, jak się czujesz po pierwszej audycji tutaj?
Czuję się znakomicie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Nie ma za co. Musimy się oczywiście jeszcze rozgrać, bo sezon się dopiero zaczął, a przerwa była długa, ale jakby wrócimy do dobrej wysokiej formy. Na ten moment słyszymy się za tydzień, a ostatnim utworem tego wieczoru będzie Untouchable.
Burn.